Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Marcin Kowal. Pamiątka z dzieciństwa.
Gdybym wcześniej wiedział, jak zakończy się klasowa wycieczka, pewnie nie wyszedłbym tego dnia z łóżka. A jednak nie dość, że wyszedłem, to jeszcze pojechałem. Nasza wychowawczyni, nauczycielka języka rosyjskiego, wpadła na pomysł, żeby wybrać się do miejscowości, której nawet kartografowie nie zaznaczyli na mapach. Zawsze uważałem, że ta kobieta ma nierówno pod sufitem. Tylko ona mogła wymyślić wycieczkę do takiej dziury. 30 uczniów klasy 7A ocknęło się w chałupie, w której rządziły pająki, do spółki z myszami. Sufit oblepiały pajęczyny. Z kolei pod podłogą przez cały czas coś popiskiwało. Byłem pewny, że chatę wybudowano jeszcze przed wojną, na bank przed tą pierwszą. Narzekam i narzekam, ale prawdę mówiąc, to chyba nie było w klasie osoby, która zamieniłaby wyjazd na szkołę. Nawet ten obskurny dom wydawał się bardziej interesujący niż tablica, ławki i lekcje. Nikt nie chciał wracać, chociaż każdy zadawał sobie pytanie, co tu w ogóle robić? Miejsca mało jak cholera, powiedział Mateusz, jeden z największych klasowych chuliganów. Znany był w całej szkole, klął, rozrabiał i w ogóle się nie uczył. A jednak wszystko to uchodziło mu na sucho. Mógł sobie pozwolić na takie zachowanie, bo miał rodziców lekarzy. W tak małej miejscowości jak moja byli niczym celebryci. Nie tylko nauczyciele mieli problem z Mateuszem, uczniowie również. On okropnie gnębił innych, w tym również mnie. O dziwo, na wyjeździe rozmawialiśmy ze sobą jak dobrzy kumple. Na zewnątrz jest lepiej, odparłem. Klasa pojawiła się na podwórku. Super! Łobuz uśmiechnął się do mnie i rozejrzał dookoła. Zaje fajny sad! Krzyknął, wskazując krzaki przed sobą. W moim mniemaniu królestwo chwastów przeplatanych wysuszonymi jabłoniami ani trochę nie zasługiwało na miano zaje fajnego. Nieprzyjemnego obrazu dopełniała mgła pełzająca u podnóża owocowych drzewek. Najwidoczniej gospodarze, kimkolwiek byli, bo nie zdążyliśmy ich jeszcze poznać, wyszli z założenia, że idealna receptura na udane gospodarstwo to pozwolić, żeby wszystko żyło własnym życiem. Co ciekawe, takie podejście chyba rzeczywiście się sprawdzało. Natura przejmowała teren, który człowiek zagarnął kiedyś dla siebie. Rośliny porastały wszystko dookoła. Nawet wysuszone jabłonie jakimś cudem owocowały. Wypuszczały na świat piękne, okrąglutkie jabłka. Każde było dwa razy większe od zaciśniętej pięści. Głodny jestem, nie chcę mi się jeść, stwierdził Mateusz. Nie wiem, czy to dobry pomysł, powiedziałem, chociaż i mnie kusiło to owocowe szaleństwo. Nim zdążyłem podjąć decyzję, cała klasa rozpierzchła się pośród drzew. Wspinając się po jabłoniach, koledzy i koleżanki zrywali przerośnięte łakocie. Zastanawiałem się, gdzie podziała się nauczycielka. Nigdzie nie było jej widać. Musimy uważać. Odezwałem się. Z jakiegoś powodu miałem bardzo złe przeczucia. Weźcie tylko tyle, ile potrzebujecie. Ktoś nas zobaczy, a będziemy martwi. Zanim skończyłem mówić, poczułem, jak moje serce przyspiesza. Chwilę później wstrzymałem oddech, spierając się z narastającym lękiem. Niespodziewanie nabrałem przekonania, w zasadzie do pewności, że nasza zbrodnia została odkryta. W nogi! Ryknąłem i rzuciłem się do ucieczki. Gnałem polną drogą. Buty mlaskały w błocie. W nocy padał deszcz. Byłem niższy niż reszta. Koledzy, jeden po drugim, szybko mnie wyprzedzili. Zostałem w tyle. Biegnąc, odwróciłem się za siebie i zobaczyłem ją. Potężnie zbudowana kobieta stała na skraju sadu. Pod pachami ściskała dwie osadzone na drewnianych kijach kosy. Takie, którymi rolnicy dawniej podcinali wysoką trawę. Jej wysokie usta, wciśnięte pomiędzy obwisłe policzki, nie poruszyły się. Nie musiały. Oczy zdradzały, co stanie się za chwilę. Błyszczały żądzą mordu. Ruszyła naszym śladem. Wrzasnąłem. Przyspieszyłem i... potknąłem się, jak długi, lądując w kałuży. Rycząc z przerażenia, błyskawicznie przetoczyłem się na plecy. Dokładnie w momencie, w którym napastniczka dała ogromnego susa, przeskakując tuż nade mną. Ostrza zalśniły w promieniach słońca. Błysk przypominał wąską, czerwoną kreskę, która pozostała przed moimi oczami nawet wtedy, kiedy zacisnąłem powieki. Zapadła ciemność. Czekałem na ostateczny cios, ale nic się nie stało. Mrugnąłem, uniosłem się na łokciach, zerknąłem przed siebie i zobaczyłem plecy monstrualnej kobiety. Oddalała się, biegła za resztą uczniów. Usłyszałem jeszcze krzyk Mateusza: a, dorwała mnie! Nastała cisza. Podniosłem się powoli z błota. Zaczęło doskwierać mi zimno. Nagle, z całą siłą konsekwencji, uświadomiłem sobie, że jestem martwy. Załatwiła mnie, pomyślałem. Zarżnęła kosą w kałuży i pobiegła dalej. Nigdy w życiu nie byłem tak pewny jak tego, że nie żyłem. W pobliżu nie widziałem nikogo, z kim mógłbym porozmawiać. Martwi nie gadają z żywymi, pomyślałem. Puste pole sprawiło, że poczułem się samotny. W oddali zobaczyłem ludzkie sylwetki. Nie poruszały się. W milczeniu obserwowały, jak idę w ich kierunku. Gdy się do nich zbliżyłem, rozpoznałem swoją klasę. 29 osób. Pomachałem do nich. Nie było reakcji. Nagle zgasło słońce. Ciemność opadła na wszystko, niczym kurtyna w teatrze. Nareszcie. Obudziłem się. Odetchnąłem z ulgą. Tego, że śniłem, zacząłem domyślać się jeszcze w trakcie snu. W zasadzie to już sam początek wydawał się mało rzeczywisty. Radosna szkolna wycieczka? Podejrzane. Moje relacje z klasą nigdy nie należały do najlepszych. Wizyta w mrocznym sadzie jedynie pogłębiła wrażenie nierealności. A kobieta uzbrojona w kosy? Kobieta uzbrojona w kosy. Sama myśl o niej sprawiła, że w mojej głowie zagnieździł się strach. Tak, 27 września obudziłem się z chorobliwym przekonaniem, że świat w pokrętny sposób informuje mnie o nadchodzącej śmierci. Co gorsza, w następnym dniu miałem obchodzić swoje 14 urodziny. Umrzeć w rocznicę narodzin, pomyślałem, to byłby wyczyn. Kilka godzin później udało mi się nieco ochłonąć. Zacząłem wątpić, żebym miał nagle spotkać gdzieś po drodze kobietę podróżującą z dwiema kosami pod pachami. Nawet jedna wyglądałaby dziwnie, przekonywałem sam siebie. Wtedy stało się coś, co sprawiło, że wszystkie próby pozytywnego myślenia spełzły na niczym. Przypomniałem sobie, że kolejnego dnia obchodziłem nie tylko swoje święto, ale i egzamin na kartę rowerową. Cała moja klasa, zaopatrzona w rowery, miała stawić się na pobliskim autodromie. Miejsce oddalone było kilka kilometrów od miasta. Szybko nabrałem przekonania, że to właśnie tam, albo gdzieś po drodze, stanie się coś złego. Strach powrócił ze zdwojoną siłą. Przez cały dzień chodziłem jak ogłuszony. Nikomu nie zdradziłem, co mnie dręczyło. Nikt nie mógł mi pomóc. W najlepszym wypadku uznano by moją histerię za czystą głupotę. W najgorszym za przejaw choroby psychicznej. 28 września, w dniu urodzin, zerwałem się z łóżka o 6 rano. Odpuściłem sobie śniadanie. Nie byłem w stanie zjeść nawet kromki chleba. Rodzina złożyła mi życzenia, a ja z duszą na ramieniu wsiadłem na rower i ruszyłem poza miasto. Po drodze pilnowałem się jak jeszcze nigdy. Zwalniałem albo zjeżdżałem na pobocze, gdy tylko w pobliżu pojawił się samochód. Mimo tak powolnej podróży na miejsce dotarłem pierwszy. Reszta klasy zebrała się dość szybko. Wszyscy zdaliśmy egzaminy, a później każdy wrócił do domu. Nie wydarzyło się nic złego. Nie spotkałem żadnego ponurego żniwiarza ani jego żeńskiej odpowiedniczki. Nikt nie zagroził mi śmiercią. Dzień, chociaż były to moje urodziny, minął niemal tak samo jak każdy inny. Podobnie zakończył się cały tydzień. Następny również i kolejny. Od pamiętnego snu minął miesiąc. Udało mi się wyprzeć z głowy myśli o rychłej śmierci. Przestałem się jej obawiać, chociaż samego snu nie zapomniałem. Co jakiś czas powracały do mnie obrazy tego, co widziałem tamtej nocy. W kalendarzu zawitał 29 października, miesiąc różańca. Rodzice dzień w dzień zmuszali mnie i moją siostrę, żebyśmy wieczorami odwiedzali kościół i wspólnie z lokalną społecznością odmawiali zdrowaśki. Dodatkową motywacją miał być skserowany i pocięty wizerunek Maryi. Siostry zakonne rozdawały uczestnikom mszy fragmenty większego obrazka. Sklejało się go od nowa w zeszycie i kolorowało. Mnie akurat pomysł zlepienia świętej średnio przypadł do gustu. Już na początku przeoczyłem kilka różańcowych spotkań, co wywołało dziury w portrecie Matki Jezusa. Nie wyglądała na zadowoloną. Po południu rodzice wyszli z domu. Miało ich nie być przynajmniej przez kilka godzin. Upewnili się jeszcze, że razem z siostrą pójdziemy na wieczorny różaniec. Zgodziłem się, żeby dali mi spokój, ale słowa dotrzymać nie zamierzałem. Powód był jeden. Tego dnia wydarzyła się rzecz niezwykła. Spadł śnieg. Koniec października, a za oknem zrobiło się biało. Ujemna temperatura zaskoczyła wszystkich. Radość dzieciaków dorównywała zmartwieniom starszych. Zimowe szaleństwo nikomu nie pozwoliło siedzieć w domu. Na zewnątrz spotkałem niemal całą moją klasę. Niektórzy uczniowie dołączyli do śnieżnej ekipy, której byłem częścią. Moja zgraja liczyła jakieś 10 osób. Same dryblasy, no i ja. Nie zdziwiłem się jakoś szczególnie, kiedy obok pojawił się Mateusz. W szkole rzeczywiście trzymałem się od niego z daleka, ale w tamtym momencie na podwórku nie było w naszych relacjach wielkiego dystansu. Snuliśmy się wszyscy po okolicy, uzbrojeni w kule śnieżne. Polowaliśmy na dziewczyny. Dla starszych miało to zapewne jakiś ukryty romantyczny wydźwięk. Dla mnie to była tylko zabawa. Tam pod blokiem są jakieś baby, rzucił Mateusz. Widziałem dwie, chodźmy. Tylko powoli, bo nażarłem się jabłek i bebek zaczyna mi puchnąć. Kto tam stoi? Zapytałem, ignorując jego problem. Nie wiem, wzruszył ramionami. To bez znaczenia. Noc zapadła wcześniej, więc pod osłoną mroku łatwiej było nam zbliżyć się do przyszłych ofiar. Kobiety rozmawiały przy klatce schodowej. Jedna bardzo młoda, szczupła i niewysoka. Druga, przeciwieństwo pierwszej, starsza i o wiele, wiele większa. Większa znaczy się grubsza. Nie znałem ani jednej, ani drugiej. Mateusz wyszedł z cienia. Hej! Krzyknął, zamachnął się i rzucił śnieżką. Spudłował. Trafił w ścianę. Spadaj! Odpowiedziała mu młodsza z kobiet, kompletnie ignorując niebezpieczeństwo. Taka zniewaga krwi wymaga, pomyślałem. Wyskoczyłem jako drugi. Z dzikim okrzykiem na ustach wycelowałem, rzuciłem i trafiłem. Ożeż ty mały chuju, ryknęła ta większa. Niczym mała lokomotywa ruszyła prosto na mnie. Jedną małą kulką wywołałem lawinę nienawiści. Nadciągała groza. Zbladłem. Wydałem z siebie mało zrozumiały dźwięk. Panicznie narastający strach nakazywał mi uciekać. W następnej chwili gnałem z jęzorem na wierzchu przez zaśnieżony i zabłocony kawałek trawnika porastającego przestrzeń między blokami. – A, durwała mnie! – usłyszałem wrzask Mateusza. – Durwała go? – pomyślałem. – Skoro ma jego, może nie goni za mną. Nie przerywając biegu, spojrzałem za siebie. Myliłem się. Dziewczyna deptała mi po piętach. Przerażony, przyspieszyłem i nagle... Coś powaliło mnie na ziemię. Usłyszałem łupnięcie, jak kamień uderzający w kamień. Całym ciałem wyrżnąłem w błoto. Zobaczyłem błysk. Jaskrawa, pozioma krecha zawisła przed moimi oczami. Chociaż mrugałem jak oszalały, płonęła nawet pod powiekami. Jęknąłem. Leżałem w błocie, jednocześnie próbowałem iść dalej. Coś dziwnego działo się z moją głową. Pulsowała w taki sposób, jakby serce zamieniło się z mózgiem na miejsca. Podniosłem się na kolana. Krecha powoli zaczęła znikać sprzed moich oczu. Zastąpił ją widok osiedla i gromadzących się wokoło ludzi. Wszyscy gapili się na mnie. Milczeli, zasłaniając usta. Przeraziło mnie ich zachowanie. Odwróciłem się i zobaczyłem metalowy trzepak na dywany. Stał tuż za mną. Kwadratowa, poziomo zawieszona w powietrzu rura, brakowało jej jednej ścianki, znajdowała się z 15 centymetrów od mojego nosa. Pomyślałem, że chyba właśnie rąbnąłem w nią głową. Ciągle jednak jakoś tak nie do końca mogłem w to uwierzyć. Nie czułem bólu. Pulsowanie nie mijało. Zacząłem obmacywać czoło i nieświadomie wsunąłem dłoń pod skórę. Poczułem wilgoć. Wtedy dotarło do mnie, co to znaczy. W głowie miałem wielką dziurę. Zmieściły się w niej całe cztery palce, aż do kostek. Dotykałem odsłoniętej czaszki. Wyrwałem rękę spod skóry. krzyknąłem. Nagle widok przysłoniła mi czarna plama. Moja pierwsza myśl, oślepłem. Dopiero po chwili zrozumiałem, że to musiała być krew. Rozpłakałem się. Zacząłem wrzeszczeć i błagać o pomoc. Mrugałem, przecierając oczy. Niewyraźne sylwetki zgromadzonych przede mną osób stały w milczeniu. Nikt się nie poruszył. Będę rzygał. Dotarł do mnie głos Mateusza, a sekundę później rzeczywiście usłyszałem, jak wymiotuje. Tłum przerzedził się nieco. Kilku gapiów wycofało się. Odeszli. Chyba nie chcieli być częścią tego nieszczęścia. Nagle usłyszałem pisk opon. W pobliżu zahamował samochód. Po kształtach rozpoznałem małego Fiata. Zatrzymał się na ulicy. Ktoś wybiegł ze środka i przedarł się przez tłum gapiów. Chwycił mnie na ręce i pobiegł w stronę auta. — Trzymaj się, mały! — krzyknął, wsadzając mnie do samochodu. Zaszlochałem w odpowiedzi. — Jedziemy na pogotowie. Jest tuż obok. Nieznajomy nie kłamał. Szpital znajdował się dwa bloki dalej. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że kilka osób z całego zgromadzenia przy trzepaku ruszyło w ślad za nami. Pięciu, może trochę więcej gówniarzy, pognało chodnikiem. Przedarli się przez metalową siatkę i skrótem dotarli na szpitalny teren, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Fiat parkował tuż przy wejściu. Z samochodu zabrano mnie na salę operacyjną. Wszystko działo się nieprawdopodobnie szybko. W poczekalni siedzieli jacyś gapie, zaniemówili, kiedy mnie zobaczyli. Pamiętam, że zastanowiłem się, czy ktoś będzie miał mi za złe, że wciskam się bez kolejki. Nawet jeśli ktoś rzeczywiście miał, zachował to dla siebie. Chwilę później leżałem na białym, oświetlonym, jaskrawym światłem łóżku. Sala operacyjna ulokowana była na parterze niewielkiego budynku. Materiałowe zasłony w oknach próbowały stworzyć w pomieszczeniu atmosferę prywatności. Z mizernym skutkiem. Wisiały na smętnym, szarym sznurku i zasłaniały jedynie połowę szyby. Pielęgniarka przykryła moją twarz czymś, co przypominało prześcieradło. Odsłoniła tylko czoło. Paskudnie to wygląda, odezwał się chirurg. Nie miałem sił już płakać, ale kiedy usłyszałem jego słowa, łzy ponownie popłynęły mi po policzkach. Nie mogłem powstrzymać szlochania. Zacząłem się dusić. Musisz się trochę uspokoić, odezwała się pielęgniarka. Mogła sobie tak mówić. Nie miała dziury w głowie. Uderzyłeś w trzepak na dywany, tak? Milczałem. Ktoś najwidoczniej powiedział jej o tym wcześniej. Pewnie nieznajomy kierowca Fiata. Nigdy nie dowiedziałem się, kim był. Zniknął zaraz po tym, jak przywiózł mnie do szpitala. Za chwilę poczujesz ukłucie, poinformował chirurg. To znieczulenie miejscowe. Przestanie cię boleć. Musimy przemyć ranę. Poczułem nie jedno, a cztery ukłucia. Chwilę później ktoś polał moją głowę czymś mokrym. Wyobraziłem sobie, jak długie chirurgiczne nożyce odsłaniają skórę, a woda wypłukuje krew z rany. Mam dobre i złe wieści, usłyszałem. Nie widzę, żeby czaszka była pęknięta. Zaraz zszyfamy. Niestety pozostanie ci pamiątka. Blizna na czole. Znowu zacząłem szlochać. Operujący natychmiast zmienił temat. Jak masz na imię? Byłem pewny, że ktoś wyciągnął ode mnie te informacje już wcześniej. Ale i tak odpowiedziałem. Wychrypiałem imię i nazwisko. Gardło miałem w opłakanym stanie. O proszę, zdziwił się mężczyzna. Chodzisz do klasy siódmej. A, do szkoły podstawowej numer 63, prawda? Nie miałem pojęcia, skąd to wiedział. Poruszyłem się niepewnie, co mogło zostać odebrane jako przytaknięcie. Od początku wyglądałeś znajomo. Pewnie znasz mojego syna, Mateusza. Chodzi z tobą do klasy. Co za zbieg okoliczności. Owszem, znałem. W tym momencie niespodziewanie wrócił do mnie cały sen sprzed miesiąca. Oczy na jedną krótką chwilę ponownie zaszły łzami. Zamiast jednak ulec panice i pozwolić, żeby strach przejął władzę nad ciałem, zacząłem się uspokajać. Im większą miałem świadomość tego, że powinienem być przerażony, tym mniej tak naprawdę się bałem. Przecież nie umarłeś, żyjesz, głupku, przekonywałem sam siebie. Wziąłem głęboki oddech. Jeden, drugi, trzeci. Przy ostatnim, najdłuższym, powoli wypuściłem powietrze. Prześcieradło upadło razem z klatką piersiową. Umarł! Nie żyje! Usłyszałem przytłumione krzyki za oknem. Co to za hałasy? Zdziwił się ojciec Mateusza. Co oni tam robią? Chyba przylecieli do pacjenta, poinformowała pielęgniarka. Gapią się przez okno. Zasłon nie da się zaciągnąć. Garstka gówniarzy za oknem musiała obserwować cały zabieg. Kiedy uspokoiłem się, zauważyli, że prześcieradło, pod którym wcześniej szlochałem i sapałem tak gwałtownie, łagodnie opadło. Zupełnie jakbym wyzionął ducha. Leżąc pod przykryciem, zrozumiałem, że właśnie spełnił się ostatni i najważniejszy element snu. Umarłem. Przynajmniej w oczach kolegów. Niech pani stanie tak, żeby nikt nie widział, co tu się dzieje, poprosił chirurg. Tylko straszą chłopaka. Tej nocy nie wydarzyło się już nic więcej. Przynajmniej nic, o czym warto byłoby napisać. Boląca głowa, mnóstwo obijających się pod czaszką myśli i nerwowe oczekiwanie na przyjście rodziców nie pozwoliły mi zasnąć. Pojawili się jakieś pół godziny po tym, jak lekarz zakończył zszywać moją głowę. Mama płakała, ojciec milczał. Nie wyglądał na zadowolonego. Podpadłem mu. Wybrałem zabawę zamiast kościoła. Chirurg nie pomylił się, mówiąc, że zostanie mi pamiątka. Blizna, przekrzywiona, pozioma krecha na środku czoła. Chociaż dzisiaj patrząc w lustro, nie widzę, żeby czoło jakoś szczególnie wyróżniało się na tle ogolonej głowy. Rana już dawno się zagoiła, a ślad na skórze wyblakł. Osoby, które znały tę historię, jeszcze kilka lat temu twierdziły, że prawie nic już nie widać. Ja wiem, że blizna wciąż tam jest. Nie muszę upewniać się i szukać w jej odbiciu. Takiej pamiątki czas nie jest w stanie wymazać, takiego strachu również. Ale nie to jest najgorsze. Blizna to nie wszystko, co wyniosłem z tamtego wydarzenia. Rok później przyśnił mi się kolejny dziwaczny sen. Główną rolę odgrywał w nim stary bezpański pies, którym opiekowali się mieszkańcy osiedla. Każdy od czasu do czasu podrzucał mu jakieś resztki z kuchni. Nie miał jednego właściciela, należał do wszystkich. Zacząłem obserwować go w nieco bardziej szczególny sposób. Przynosiłem więcej jedzenia, głaskałem, spędziliśmy razem trochę czasu. Zmarł 3 tygodnie po moim śnie. Nic szczególnego się nie wydarzyło. Po prostu ktoś odkrył któregoś ranka, że pies nie reaguje na zawołania. Leżał pod pobliskim murkiem. Zasnął w nocy i nie obudził się więcej. Wtedy jeszcze uznałem to za przypadek. Starość zabrała zwierzę ze sobą. To normalne. Kolejny rok, kolejny sen. Tym razem odszedł sąsiad. Również miał swoje lata. W nocy wysiadło światło w jego mieszkaniu. Potknął się o dywan, przewrócił, nie wstał. Następny był kierowca dostarczający pieczywo do lokalnego spożywczaka. Dawna nauczycielka z podstawówki. Piszę o tym, bo dzisiaj jest 27 września i jutro są moje urodziny. Nie spędzę ich samotnie, chociaż nie mam też za bardzo z kim świętować. Wiem jednak, że ktoś z pewnością wpadnie do mnie z wizytą. Przychodzi jak co roku. Kiedy przestanę wiercić się w łóżku i uda mi się zamknąć oczy, śmierć nawiedzi mnie we śnie. Pojawia się już od 56 lat. Nie czuję strachu. Oswoiłem się z nią, tak jak z blizną na czole. Ciekawe, czy tym razem to wreszcie mnie zabierze ze sobą.
Antologia. Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadadar.